Błogosławiony lud, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Cieszy się zawsze Twym imieniem, Twoja sprawiedliwość go wywyższa. Słowa psalmu, które przed chwilą wspólnie śpiewaliśmy, a które stanowią Bożą pochwałę, wypowiedzianą pod adresem wszystkich, którzy słuchają Jego słowa i wypełniają je. Czcigodni bracia kapłani, ojcowie Paulini i redemptoryści wraz z ojcem Tadeuszem, drodzy pielgrzymi, którzy przybyliście tu z różnych stron Stanów Zjednoczonych i Kanady, rodacy i przyjaciele Radia Maryja i telewizji Trwam, siostry i bracia, czciciele Matki Najświętszej, którzy dzięki transmisji trwacie w duchowej i modlitewnej łączności z nami, zgromadzonymi w amerykańskiej Częstochowie w Pensylwanii, która jest duchową stolicą Polonii. Kiedy zastanawiałem się nad tym, co mam wam dzisiaj powiedzieć, to nie ukrywam, że przeżywałem wielką rozterkę, gdyż pojawiła się myśl, że przecież wy wszystko wiecie, zwłaszcza dzięki Radiu Maryja i telewizji Trwam. A skoro wszystko wiecie, to co jeszcze mam wam powiedzieć? Ale z pomocą przyszedł mi święty Paweł w tym, co napisał do Koryntian. Przypominam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którąście przyjęli i w której też trwacie. Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli będziecie ją zachowywać. A zatem moim zadaniem nie jest wymyślanie czegoś nowego, ale przypominanie Ewangelii, którą przyjęliście i w której trwacie. A przypominanie Ewangelii jest ważne ze względu na pamięć, która bywa ulotna i to nie tylko dlatego, że przybywa nam lat. W dzisiejszą niedzielę cały Kościół wsłuchuje się w końcowy fragment mowy misyjnej. W tej mowie Jezus opisuje naturę i posłannictwo Kościoła. Podkreśla, że cały Kościół jest misyjny, czyli posłany, aby światu ogłaszać radość płynącą z daru nowego życia, które Jezus ukazał w wielkanocny poranek jako owoc swego krzyża. Jezus podkreśla, że Kościół to wspólnota Jego uczniów, która Go naśladuje. A naśladować Jezusa to pozwalać, aby w moim sposobie myślenia był obecny Jego sposób myślenia, aby w moich słowach można było słyszeć Jego słowo i aby w moich czynach można było oglądać Jego czyny. Zauważamy, że naśladowanie Chrystusa sprawia, że nasze serca stają się podobne do Jego serca. Ogromną pomocą w naśladowaniu Chrystusa jest Jego łaska, której na różne sposoby nam udziela, a najpełniej przez sakramenty. W naśladowaniu Jezusa pomaga nam też Jego Matka, której myśli, słowa i czyny, a przede wszystkim jej wstawiennictwo, zawsze ukazują Jezusa i do Jezusa prowadzą. Naśladując Jezusa, czerpiąc z Jego nadprzyrodzonych łask, stajemy się uczestnikami Jego chwały i jednocześnie Jego świadkami, czyli najskuteczniejszymi misjonarzami i głosicielami Ewangelii, dobrej nowiny o zbawieniu, do czego też wszyscy jesteśmy wezwani, a pasterze Kościoła bardziej. Zatem potrzebna jest troska, by Chrystusa coraz lepiej poznawać, by uważnie wsłuchiwać się w to, co mówi, przyglądać się temu, co czyni i przyjmować to, co nam daje. W tym dzisiejszym fragmencie Ewangelii dostrzegamy trzy bardzo ważne wątki chrystusowej nauki dla naszego zbawienia. Najpierw słyszymy, że kto miłuje ojca, matkę, syna, córkę bardziej niż Pana Jezusa, ten nie jest go godzien, to znaczy ten nie zasługuje na jego królestwo. Ta wypowiedź nie sprzeciwia się relacjom rodzinnym i naturalnym więziom, ale ukazuje właściwy ich porządek. W Ewangelii świętego Jana Jezus mówi: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę. Miłość, której uczy nas Jezus, nie polega tylko na mówieniu pięknych słów, tylko na powtarzaniu: kocham Ciebie, I love you. Chociaż i te słowa są ważne, ale one nie wyczerpują całego pojęcia miłości, której uczy nas Jezus, a która cierpliwa jest i łaskawa, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, lecz współweseli się z prawdą. A zatem, jeśli miłujemy Jezusa, to zachowujemy Jego naukę. A jeśli będziemy zachowywać Jego naukę, to będziemy też prawdziwie miłować rodziców, dzieci, męża, żonę, a także sąsiada, szefa, swojej firmy, swoich podwładnych, jak również będziemy miłować tych, których nie lubimy, a nawet swoich nieprzyjaciół. Jezus bowiem przypomina nam: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli w moim życiu czynię prawdziwą miłość, to także moje serce będzie napełniać prawdziwa radość. Nigdy wcześniej nie byłem w Stanach Zjednoczonych, ale intryguje mnie sposób, w jaki Amerykanie się pozdrawiają. Bardzo często słychać: hi, how are you? I zaraz z drugiej strony słychać automatyczną odpowiedź: fine, thank you. To robi wrażenie, jakby wszyscy, którzy podczas pozdrowień wymieniają sobie te utarte formułki, zachowywali naukę Jezusa i mieli czyste sumienie. Jeśli tak jest, to chwała wszystkim. Ale jeśli nie słucham Boga, jeśli w sercu noszę egoizm, nienawiść, zazdrość, jeśli w sercu noszę grzech, to wtedy tak do końca nie jest I'm fine. I żeby to zdanie brzmiało szczerze, to najpierw potrzebna jest dobra spowiedź, która wypełni serce pokojem. Z czystego serca rodzi się prawda i piękno, promień nieba. Drugi wątek dzisiejszej Ewangelii skupia naszą uwagę na słowach: kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kiedy słyszymy o krzyżu, to najpierw mamy na myśli ten krzyż, który wziął Jezus i na którym umarł, by odkupić grzechy świata. Przez swój krzyż Chrystus wyjednał nam największe dobro, którym jest życie w obfitości. Za tym życiem tęskni serce każdego człowieka, nawet serce tego, które w Boga nie wierzy. Zatem krzyż, który bierzemy idąc za Jezusem, jest synonimem ofiary, poświęcenia dla innych i wszelkiego trudu podejmowanego w służbie dobra. Krzyż, który bierzemy, To połączenie naszej woli z wolą Boga, którą Jezus wypełnił i nam objawił. Wola Boga nie ogranicza mojej wolności, ale ją chroni i poszerza. Bo gdy wybieram dobro, które jest po myśli Boga, to zawsze pojawia się w moim sercu radość. A jest to radość prawdziwa. Taka radość to emblemat wolności. Nigdy tej radości nie doświadczy człowiek zniewolony, zwłaszcza gdy jest zniewolony złem, które sam wybiera. Trzeba mieć to na uwadze, także tutaj, w Ameryce, gdzie wolność należy do najważniejszych ideałów. To tutaj w 1787 roku została spisana konstytucja chroniąca wolność obywateli. Wolność, która szanuje godność innych i której miarą jest troska o dobro całego kraju. To z inspiracji tej konstytucji, 4 lata później, to jest w 1791 roku, została uchwalona konstytucja w naszej ojczyźnie, będąca pierwszą ustawą zasadniczą na kontynencie europejskim, znana jako Konstytucja 3 maja. Jednakże nie zdążyła wejść w życie, gdyż natrafiła na opór zdrajców, zwanych targowiczanami. To oni uznali, że poprzez uchwaloną konstytucję w Polsce nie szanuje się wolności i praw. Dlatego pod pretekstem obrony wolności i praw zwrócili się o pomoc do Rosji, a ta w ramach tej pomocy wraz z pozostałymi zaborcami odebrała Polsce wolność na 123 lata. Powstaje pytanie, czy Targowica to tylko relikt przeszłości? Na szczęście Konstytucja 3 maja utrwaliła w narodzie polskim ducha właściwie rozumianej wolności. A trzeba tu podkreślić, że Polska, wtedy gdy zniknęła z mapy, a także w czasach mrocznego komunizmu, przetrwała w Kościele i w rodzinach pielęgnujących wiarę i patriotyzm. Obecnie ojczyzna nasza cieszy się wolnością, także wolnością religijną. I nawet ci, którzy sprawują władzę, nie muszą już ukrywać swojej wiary. Chociaż, jak wiemy, pojawiają się też głosy, które chciałyby, aby było inaczej. Dzisiaj, zwłaszcza w Europie Zachodniej, tak zwana polityczna poprawność dochodzi do absurdów. Na przykład w imię promowania tak zwanej świeckości coraz częściej zakazuje się obecności w przestrzeni publicznej znaków związanych z wiarą w Chrystusa i systematycznie niszczy się wartości chrześcijańskie, z których przecież Europa wyrosła. Zapomina się o tym, że to właśnie chrześcijaństwo zachowało dziedzictwo grecko-rzymskie i ubogacając je duchem Ewangelii, stworzyło cywilizację i kulturę, która nie ma równej sobie, a z której możemy być dumni. Jan Paweł II, mając na uwadze dyktat poprawności politycznej, przypomniał nam, że demokracja pozbawiona wartości zmienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Również i tu, w Ameryce, dyktat politycznej poprawności daje znać o sobie. Skoro na przykład w Montgomery, w stolicy stanu Alabama, sprzed budynku sądu usunięto postument z tablicami 10 przykazań, a Sąd Najwyższy orzekł słuszność tej decyzji. Powstaje pytanie, Jaki ma jeszcze sens inwokacja, którą gremium sędziowskie wygłasza na początku każdorazowego posiedzenia, a która brzmi: niech Bóg chroni Stany Zjednoczone i ten sąd. Pismo Święte nazywa wprost przewrotnością, gdy ktoś prosi Boga o opiekę i jednocześnie lekceważy Jego słowo i Jego prawa. A jak określić decyzję kanadyjskiego sądu, który kolejny już raz skazał na więzienie Mary Wagner za to, że stanęła w obronie prawa do życia tych najsłabszych, którym takie prawo odebrano. Słowo Chrystusa: kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien, nieustannie przypomina nam, że trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, nawet wtedy, gdy to posłuszeństwo Bogu tak wiele kosztuje. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Trzeci wątek dzisiejszej Ewangelii skupia naszą uwagę na czynach miłosierdzia. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, nie utraci swojej nagrody. Kubek wody podany spragnionemu to najmniejsza jednostka miłosierdzia. Już na trwałe zapisało się w naszych sercach słowo Jezusa, które tak często było przypominane w roku miłosierdzia: bądźcie miłosierni, jak Ojciec mój jest miłosierny. Miłosierdzie to najpiękniejsze i najpełniejsze imię Boga Trójjedynego. To imię Bóg zaczął objawiać wtedy, gdy na świecie pojawił się grzech, a wraz z grzechem śmierć i to wszystko, co ze śmiercią się łączy. Okazuje się, że pierwszą odpowiedzią Boga na grzech jest miłosierdzie. Zaświadcza o tym cała historia zbawienia, każde Boże Słowo i każdy boski czyn. A najpełniej Bóg ukazał nam miłosierdzie w swoim Synu, w Jego ziemskiej misji, a zwłaszcza w Jego paschalnym dziele. Każdy człowiek potrzebuje zbawienia, które jest dziełem Bożego miłosierdzia. Pan Jezus w mistycznej wizji mówi do naszej rodaczki, siostry Faustyny, sekretarki Bożego miłosierdzia: niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą mnie płomienie miłosierdzia, chcę je wylać na dusze ludzkie. I dalej poleca jej: napisz to, nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. A zatem żyjemy teraz w czasie miłosierdzia, które jest ofiarowane nam i całemu światu. A każdy człowiek potrzebuje miłosierdzia. Tego miłosierdzia potrzebują ideolodzy, którzy zdradzając prawdę, wymyślają prawa bezbożne, a także ci politycy, którzy w imię egoistycznych interesów prowokują wojny. Papież Franciszek zwykł mówić o III wojnie światowej, która teraz toczy się w kawałkach. To nie ludzka przebiegłość zbawia świat, ale Boże miłosierdzie. Wszędzie tam, gdzie ludzie przyjmują Boże miłosierdzie, mniej jest niesprawiedliwości, a więcej pokoju. Bożego miłosierdzia potrzebują także wyznawcy innych religii, szczególnie ci, którzy owładnięci nienawiścią, przesiąknięci pogardą dla życia, uciekają się do ataków podstępnych, do aktów podstępnych, terrorystycznych, aby zabijać swoich braci. Jeżeli ktoś w imię Boga zabija drugiego człowieka, to mamy do czynienia z przewrotnością w najwyższym stopniu. ale i tych ludzi, których serca przeżarte są bluźnierczą ideologią, trzeba otoczyć modlitwą, której przykład dał nam Jezus na krzyżu. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Siostry i bracia, przeżywam ogromną radość, że mogę tutaj z wami dzisiaj się spotkać, przy sercu naszej Matki, którą nasz naród obrał sobie za królową. Jest to powód do prawdziwej dumy, mieć za królową taką Matkę, której serce przepełnione jest nieustanną troską, aby nikt z nas nie zginął, lecz aby każdy miał życie wieczne. Dzisiaj ogarniamy wspomnieniem i modlitwą naszych przodków, którzy przybyli na kontynent amerykański, a także do innych zakątków na obczyźnie. Emigracja zaczęła się po upadku Konfederacji Barskiej, to jest po roku 1772. Wśród nich był generał Kazimierz Puławski, zaocznie skazany przez carat na śmierć. Z wielką chwałą zapisał się też w historii Stanów Zjednoczonych, jak również nieco później Tadeusz Kościuszko, nasz wielki rodak. Tutaj też znajdowali azyl uchodźcy polityczni, głównie uczestnicy powstania listopadowego i styczniowego, którym groziły represje ze strony rosyjskiego zaborcy. Później większość naszych rodaków przybywała tu głównie za chlebem, a po 1948 roku znalazło tu schronienie wielu, którzy zostali boleśnie dotknięci działaniami wojennymi i ci, którym udało się wyrwać spod reżimu komunistycznego. Dzisiaj dziękuję Bogu za wszystkich, którzy zakładając na obczyźnie swoje domy, nie zapominają o domu ojczystym, którzy troszcząc się o tę ziemię, którą uczynili swoją, nie zapominają o ziemi ojczystej, o tej ziemi, z której tu do was przybyłem. A dokładniej przyjechałem tu znad Bałtyku, z Gdańska, gdzie jest trochę chłodniej niż tutaj, ale tam, podobnie jak tutaj, ludzie są też gościnni i przyjaźni. Pewnie słuchaczom Radia Maryja i telewizji Trwam bardziej bliski jest Toruń, ale chcę zaznaczyć, że Gdańsk jest też bliski Toruniowi. I przywożę wam pozdrowienie od metropolity gdańskiego, arcybiskupa Sławoja Leszka Głudzia, którego znacie. Bo nie sposób go nie znać, zwłaszcza z jego homilii przepełnionych ewangelicznym duchem miłości do ojczyzny i który walczy niezłomnie dla Chrystusa, zgodnie ze swym biskupim zawołaniem Milito Pro Christo. Przyjechałem z tego miasta, gdzie jest największy zbudowany z cegieł Kościół świata, Bazylika Mariacka, Kościół dedykowany Matce Bożej. Przyjechałem z tego miasta, gdzie jest Westerplatte, które dało przykład, jak bronić swojej ojczyzny. To tam w 1987 roku Jan Paweł II wypowiedział do młodych poruszające słowa. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych. Siostry i bracia, przyjechałem z tego miasta, gdzie z ewangelicznego ducha narodziła się Solidarność, która otwarła dla wschodniej Europy drogę pokojowego wyjścia z niewoli komunizmu. To o Solidarności, której owocem stała się wolność naszej ojczyzny, a później dzięki której upadł berliński mur. Nasz wielki rodak wypowiedział na gdańskiej Zaspie znamienne słowa, które zapisały się złotymi zgłoskami w naszej historii. Jeden drugiego brzemiona noście. To zwięzłe zdanie apostoła jest inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim i nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Drodzy bracia i siostry, przyjechałem tutaj, aby razem z wami dziękować Bogu za Radio Maryja i telewizję Trwam. Pozwólcie, że w tym miejscu przywołam słowa z homilii księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, obecnie metropolity krakowskiego, jakie wypowiedział z okazji 25. rocznicy Radia Maryja. Arcybiskup, nawiązując do wizyty Jana Pawła II z 1991 roku do naszej ojczyzny i do jego nauczania poświęconego wtedy dekalogowi, zwrócił uwagę, że po wyjeździe papieża z naszego kraju w mediach głównego nurtu doszła do głosu krytyka jego programu duchowej odnowy Polski. Nie uszanowano papieskich słów. W jakiejś mierze nimi wzgardzono. Stwierdzono, że papież był dobry na czas walki z komunizmem, ale teraz to już nie ma prawa zabierać głosu w sprawach publicznych. A przede wszystkim nie zna się na demokracji i wolności. Kto miał go wtedy publicznie bronić? Kto mógł skutecznie tłumaczyć i na co dzień przybliżać polskiemu społeczeństwu prawdę zawartą w jego nauczaniu? Katolickie środki społecznego przekazu były dość słabe, a przy tym rozproszone. Brakowało też niezbędnego kapitału, aby zbudować trwałe i społeczne znaczące środki medialne. W tej trudnej dla Kościoła katolickiego w Polsce chwili pojawił się nieznany jeszcze prawie nikomu redemptorysta, ojciec Tadeusz Rydzyk. Nie miał pieniędzy, ale wiedział, że jeśli na trudne sprawy patrzy się z pełnym zaufaniem pokładanym w Panu Bogu, to rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Przede wszystkim miał jasną koncepcję radia, które należało wówczas stworzyć. I tu arcybiskup Marek zacytował słowa ojca Tadeusza. Katolickie radio nie musi stale powtarzać Bóg, Bóg. Ono musi pomagać w życiu według wartości, jakie niesie Ewangelia. To musi być bezpośrednie odniesienie do życia. Na zarzut o politykę w tym radiu odpowiedział krótko. Co to jest polityka? To troska o dobro wspólne. Ojczyznę, to jest nasze życie. Nie możemy stać obok i udawać, że to nas nie dotyczy. Ewangelia musi przenikać wszystkie sfery życia. Te wypowiedzi wystarczająco mówią o tym, czym jest Radio Maryja i Telewizja Trwała. Oczywiście nie oznacza to, że Radio Maryja i Telewizja Trwam nie mają nieprzyjaciół. Ale jest takie powiedzenie: powiedz, kto jest twoim nieprzyjacielem, a powiem ci, kim jesteś. I kiedy coraz bardziej poznaję nieprzyjaciół Radia Maryja i Telewizji Trwam, to jeszcze bardziej się utwierdzam, że jest to dobre radio, które warto słuchać i warto wspierać. Że jest to dobra telewizja, którą warto oglądać i również warto wspierać. Drodzy siostry i bracia, dziękuję Bogu za was, że tu, na amerykańskiej ziemi, kochacie Jezusa i Jego Matkę i bronicie krzyża, że pielęgnujecie tradycje ojców, polski język i polską kulturę, że przekazujecie wiarę młodym pokoleniom. I dziękuję Bogu, że kochacie Radio Maryja i Telewizję Trwam, że te środki masowego, przyjaznego przekazu uczyniliście swoimi, bo one są nasze, gdyż nieustannie przypominają nam to, jakże ważne i cenne zdanie naszej Matki. Uczyńcie wszystko, co mój Syn wam powie. Amen.